Dotąd bowiem nie rozumiem jeszcze pisma, które które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
Pan nam wspomina, że czuły, że los ojca jest w jakimś wielkim zawieszeniu. Powiedziałeś, że jest niezbyt silnego zdrowia. I wspomina, że 19 stycznia coś zaczęło bawić jej serce. Matka nie bardzo też wiedziała, co ze sobą zrobić, więc chodziły po domu i płakały. Po 3 dniach przyszła jedna z wielu służących i powiedziała: wczoraj był telegram, ktoś przyniósł informację z obozu i czuły, że to będzie ta najsmutniejsza informacja. A potem przyszła kolejna osoba zaprzyjaźniona, zapłakana i mówi: czy wy nic nie wiecie? Przecież już pani Ignacy nie żyje. Wtedy jeszcze machina hitlerowska działała wedle polskich reguł, precyzji, więc pozwolono im pojechać i zobaczyć ciało przed skremowaniem. Niezwykła podróż, najpierw do Berlina, gdzie po drodze wszyscy dziwnie patrzyli na siedzące w kącie Polki, bo po akcencie było słychać, że trochę inaczej mówią niż Berlińczycy czy mieszkańcy dawnego Księstwa Poznańskiego. Że ten ich niemiecki jest jakiś taki silny. Dojechał do hotelu. Jak wspomina Hanna, spłakany stałyśmy, pijąc tylko gorącą kawę, żeby wsiąść w kolejkę i jechać dalej. Zostawiliśmy walizkę, pisze. Poszliśmy z matką tą samą ulicą, z którą nieraz chodziliśmy z ojcem, który odwiedzał swoich kolegów wychowanych na tym samym uniwersytecie, którzy byli profesorami w Berlinie literaturoznawstwa. I pisze, że doszliśmy wielką aleją do obozowej bramy i trzymano nas do późna. A tuż przed godziną, kiedy kończyło się urzędowanie, wyszedł żołdak, popatrzył, zaśmiał się tak odliwie i powiedział: komu? Chodź. I pokazał im trumnę, w której, jak pisze, nie mogła rozpoznać ojca. Bo wykupę było ciało, pozwolone wąsy, bo ostrzyżone na łuso, bo niezamknięte oczy, bo otwarte szeroko usta. I pisze, mogła mówić tylko tato, tato, tato. Machina pruska jeszcze w tym czasie działała wedle precyzyjnych przepisów. Więc powiedziano im: ciało zostanie skremowane, a prochy zostaną wam oddane, ale musicie załatwić się, opłacić wszystko w krematorium. I pisze, kiedy poszło z matką następnego dnia, ciężkiej nieprzespanej nocy, do krematorium, kolejny urzędnik uśmiechał się ironicznie, że przyszły dwie Polki i o co im chodzi. Bo matka powiedziała: chciałyśmy się pomodlić, a czy można by mszczeć? I usłyszały: das ist doch Quatsch. To już z góra. Msza nie tutaj, nie potrzeba. Po 3 miesiącach oczekiwania, łez, do Krakowa dotarła paszcza. Znowu po prusku, precyzyjnie opisana, oplombowana, ze wszelkimi stemplami i znakami. Pisze Hanna, matka, stojąc w bólu i nie mogąc wypowiedzieć słowa, poprosiła: otwórzcie tę urnę. Otworzyły i zobaczyły kilka białych kości, szczątek i trochę popiołu. I pisze, nie wiedziała, co mam mówić, a w moim sercu zagościła wielka ciemność. Matka, która była kobietą wielkiej wiary i która płakała, bo nie wiedziała, co się dzieje z synem, który wyruszył również we wrześniu 1939 na front. I dopiero po 3 latach przyszła informacja, którą ogłosili Niemcy, że znaleziono go w katyńskim dole. Patrząc na tę odrobinę kości, powiedziała: cóż, ja mogę. Zdjęła krzyżyk, który miała na szyi, i położyła do środka urnę. A potem mówiła córce: krzyż to znak życia. Krzyż to znak, że nie wszystko się skończyło. Krzyż to znak, że w Jezusie jest nadzieja przemiany. A potem był cichy pogrzeb, bo Niemcy nie pozwolili ogłosić, że sprowadzono szczątki profesora. Jest kilka osób w kaplicy na cmentarzu w Krakowie. I konwój, który prowadzono ukradkiem, by nie bardzo było widać, co jest niesione, mała urna złożona do grobu życzonego przez życzliwych ludzi i dwie zapłakane kobiety. I szatana matka mówiła: w Jezusie jest nasza nadzieja. Moi drodzy, to właśnie dlatego dzisiaj przychodzimy do Kościoła. To właśnie dlatego przed chwilą pośpiewaliśmy radosne Alleluja, chwała na wysokości głowy. Bo nie przyszliśmy, by nam było tu tylko miło i przyjemnie, bo nawet pogoda dzisiaj jest sprzyja. Nie przychodzimy, by posłuchać radosnych opisów, czy dobrego muzyka, który siedzi za naszymi organami. Ale przychodzimy, czasem czując różnego słupa i niewygodę dla miejsca, dla Jezusa i dla tej nadziei, którą daje pusty grób jerozolimski. Bo to, co wydarzyło się 2000 lat temu, w poranie 9 kwietnia, roku 30 po narodzeniu Chrystusa, według miary, jaką stosują chrześcijanie i ludzie cywilizacji zachodniej, przemieniło każdą śmierć i każdą chwilę, jaka jest w historii świata. Budzący się wtedy do życia mieszkańcy Jerozolimy nie bardzo wiedzieli, co się dokonało. Kupcy myśleli o tym, żeby rozstawić stragany, bo po pastrze, po szabacie, po wielkich uroczystościach wreszcie trzeba było zacząć zarabiać na życie. Ktoś wyszedł na dach swojego domu, podrapał się po głowie, popatrzył, że świta i pewnie wróci jeszcze, żeby chwilę dotrzymać. Rzymski patrycjusz, nie jeden pewnie, wyszedł ze swojego pałacu, a może wrócił do niego po uczcie Cezara. I to wiecznie podano mu piórka, żeby zwymiotował po tym wszystkim, co działo się na niejednej uczcie. Rycerze, którzy wędrowali gdzieś tam na granicach rzymskiego limesu, też patrzyli, że świta. I cóż z tego? Świtało jak każdego dnia przez wieki, świtać będzie aż do skończenia świata. Niewielu pewnie wie, a szkoda, bo to przecież nasza historia, kilka kilometrów stąd, na wzgórzu, gdzie dzisiaj kościół świętej Katarzyny, podobno jeszcze przed czasami Jezusa, była pogańska świątynka, miejsce kultu słowiańskiego czy przedsłowiańskiego. I być może jakiś kapłan tamtej religii sypał odrobinę suszonej trawy, czy ziół, czy jakimś posążkiem nieporadnie obrobionym w kamieniu i nie wiedział, że zmienia się historia świata. Bo od tego poranka każdy grób ma nadzieję. Od tego poranka każda śmierć nie jest straszną. Od tego poranka każde cierpienie może w Jezusie znaleźć światło i moc, bo życie zbawiło się na krzyżu ze śmiercią i w grobie tę śmierć pokonało. Życie, któremu na imię Jezus Chrystus. Życie, które chce zagościć w sercu każdego z nas. Ale moi drodzy, to tylko od nas zależy. Czy pozwolimy, bo ono znalazło swoje miejsce, by rozbiło namiot, używając języka biblijnego, pośród nas. To ode mnie i od Ciebie zależy, czy pomodlimy się rano. Ode mnie i od Ciebie zależy, czy będziemy karmili się Jezusowym ciałem w komunii świętej, by mieć życie, tak jak powiedział, kto nie pożywa, choćby umarł, żyć będzie. To ode mnie i od Ciebie zależy, czy pozwolimy, by Jego prawo moralne było w nas i kończyło się mądrymi decyzjami i wyborami. Taka prosta rzecz. Hanna Krzemowska pisze, że w jednym z tych listów, pięciu, które przyszły do nich, profesor, wykształcony, mądry człowiek, kochający Polskę, co widać w jego tekstach, napisał tak. Wiecie, nie zapłaciłem jeszcze drugiej raty podatków za rok 38. Te podatki są ważne, bo z nich może teraz w czasie wojny będzie pomoc. Pieniądze są w górnej szufladzie. Proszę, odnieście to do urzędu tam na Wiślanej. Prosta rzecz. A jednocześnie w tym momencie, któż miałby jeszcze taką świadomość i odwagę, żeby zatroszczyć się o wierność prawdzie i pomyśleć, że ktoś z tej wierności może otrzyma kromkę chleba albo drobinę pomocy. Od nas zależy, czy pozwolimy Jezusowi w konkrecie naszego życia działać. Oby ta uroczystość wielkanoc na mojej drodze nie skończyła się z tym, że zaśpiewamy ostatnie Alleluja przy wyjściu, ale by trwała w konkrecie naszego życia i naszego jestestwa. Amen.